Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Joannę, która realizuje dzisiejszą audycję. I witam naszych gości z Gdańska. Są nimi siostra Urszula Kłusek, palotynka, wieloletnia katechetka, prowadzi katechezy i spotkania dla dorosłych, autorka książek dla katechetów, nauczycieli i dzieci. Pracowała z dziećmi uzależnionymi od narkotyków oraz grupami DDA. Wykładowca katechetyki w Gdańskim Seminarium Duchownym, założyła i prowadzi wspólnotę Hioba. Witamy siostrę serdecznie.
Witam również bardzo serdecznie i przy okazji pozdrawiam z całego serca siostry, zwłaszcza z mojej gdańskiej wspólnoty, wszystkich związanych ze wspólnotą Hioba, wszystkich, którzy uczestniczyli w rekolekcjach wspólnoty Hioba, Marię i Mateusza z diakonii i w ogóle wszystkich słuchaczy tej audycji.
Witamy również panią Małgorzatę Mazurek, która wraz z mężem jest organizatorem wielu rekolekcji oraz akcji ewangelizacyjnych na terenie Niemiec, Luksemburga, Belgii dla Polonii. Przed powrotem do Polski 20 lat doświadczenia w amerykańskich firmach jako menadżer zespołu działu płac na terenie Europy. Jej mąż Daniel Mazurek, były koordynator odnowy w Duchu Świętym na terenie Niemiec oraz Beneluxu. Biznesmen, zarządca nieruchomości wraz z żoną, działacze przy polskich misjach katolickich we Frankfurcie nad Menem oraz Luksemburgu. I jeszcze jest, ale to już nie razem z nimi, córka Miriam, która ma 7 lat, wymodlona w Ziemi Świętej po 15 latach małżeństwa, uczestnica katolickiej szkoły Fregata w Gdańsku. Od 2 lat małżonkowie mieszkają w Gdańsku. Są członkami wspólnoty Hioba w Gdańsku oraz kręgu domowego kościoła w Sopocie. Witam serdecznie państwa.
Witamy serdecznie. Witam serdecznie. Dziękujemy za zaproszenie.
I pozdrawiamy kogo?
Pozdrawiamy naszą całą rodzinę w kraju i za granicą oraz przyjaciół w kraju i za granicą.
Dziękuję. Siostra Urszula jest naszą już od dawna prelegentką, chyba w 2013 roku pierwszy raz, także już ponad 10 lat. I skąd temat dzisiejszej audycji? Zranienia wewnętrzne, a życie rodzinne. Dlaczego taki temat? Skąd pomysł?
No przede wszystkim z doświadczenia życia, a że żyję coraz dłużej, to tego doświadczenia po prostu przybywa. No i też z takiej obserwacji. I też im dłużej żyję, im więcej spotykam się z ludźmi, rozmawiam, czy też im częściej ludzie dzielą się swoimi własnymi problemami, widzę coraz wyraźniej, jak bardzo to, czego człowiek doświadczył w dzieciństwie, wpływa na całe jego życie, też na to życie dorosłe. Inna sprawa, czy sobie to człowiek uświadamia, czy nie. Ale wiele rzeczy sobie nie uświadamiamy, a one po prostu są. Nikt z nas nie wchodzi w życie dorosłe jako tabula rasa, jako taka niezapisana karta, tak? Jesteśmy już jakby wyposażeni przez to, czego doświadczyliśmy w dzieciństwie, do życia w dorosłości. I na pewno każdy z nas wchodzi w życie dorosłe z jakimś doświadczeniem wewnętrznych zranień.
No właśnie, czym właściwie są te zranienia wewnętrzne? Bo coraz częściej o nich mówimy, słyszymy, ale czy dobrze rozumiemy, o co tutaj chodzi?
To jest bardzo ważne pytanie, bo myślę też, że z odpowiedzią na to pytanie wiąże się sporo różnych nieporozumień. Powiedziałam, że każdy jakoś doświadcza takich wewnętrznych zranień, ale nie każdy w jednakowy sposób. A z czego bierze się różnica? Otóż różnica bierze się po pierwsze z naszego osobistego takiego wewnętrznego wyposażenia. Każdy z nas ma trochę inną psychikę, inną wrażliwość, inaczej odbiera pewne rzeczy. A drugie to jest właśnie to, jak wyglądała moja rodzina, w której przeżyłem czy przeżyłam dzieciństwo. Bo może być tak, że rodzina generalnie jest dobrą rodziną i rodzice się starają, nie ma jakiejś dysfunkcji w tej rodzinie, ale oczywiście zdarzają się też takie sytuacje, że ktoś się zdenerwuje, że ktoś powie jakieś słowo raniące, a dziecko ma na to przeogromną wrażliwość. I czasem nawet w najlepszej rodzinie zdarzy się, że człowiek dorosły na przykład cierpi z powodu jakiegoś małego braku poczucia wartości, które między innymi bierze się z tego, że raz czy drugi usłyszało od rodziców stwierdzenie: do niczego się nie nadajesz. Oczywiście rodzice nie zrobili tego z jakąś złością, bo nie pomyśleli, że to aż tak wpływa. Ale są też takie rodziny, które są dysfunkcyjne lub głęboko dysfunkcyjne. I miałam też okazję pracować z dziećmi czy z młodzieżą z takich właśnie rodzin, czy spotykam dorosłych, którzy pochodzą z tego typu rodzin. I wtedy następuje w takich rodzinach dysfunkcyjnych coś takiego, co się nazywa zamianą ról. Bo w normalnej rodzinie jest tak, że mama jest mamą, tata jest tatą, dziecko jest dzieckiem. Natomiast wtedy, kiedy w rodzinie następuje dysfunkcja, to często dziecko wchodzi w rolę mamy, wchodzi w rolę taty, albo w ogóle wchodzi w jakąś rolę. I to już kiedyś, kiedy mieliśmy audycję o DDA i DDD, mówiliśmy, że to są cztery takie podstawowe role. Rola bohatera, błazna rodzinnego, kozła ofiarnego czy niewidzialnego dziecka.
Może zdeszyfrujmy. DDA, dorosłe dzieci
rodzin alkoholowych, DDD, dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. I teraz jeszcze po jednym dosłownie zdaniu o tych rolach. Bohater to jest takie dziecko, które nabiera przekonanie, że ono zawsze ze wszystkim musi sobie poradzić. I radzi sobie za wszelką cenę, ale w środku czuje się bez wartości. Maskotka to takie dziecko, które przyjmuje taką pozę, no właśnie czegoś takiego dziecka milutkiego, rozweselającego, rozbawiającego, dziecka, które wszystkim musi humor poprawić. Nie, to jest dziecko, gdzie na przykład tata wraca pijany z domu, a mamusia mówi: no Zosiu, idź i tam przytul tatusia, nie, bo wie, że to tatę uspokoi, ale dziecko płaci za to ogromną cenę emocjonalną. Takie dziecko kozioł ofiarny z kolei wchodzi w taką rolę dziecka, które ciągle stwarza problemy. I często dla rodziny to jest powód do tego, żeby nie zająć się głównym problemem, jaki jest w tej rodzinie. I to dziecko pokazuje siebie znacznie gorsze, niż w gruncie rzeczy jest. A dziecko znikające, inaczej dziecko we mgle, przyjmuje taką rolę dziecka, którego nie ma. To jest takie dziecko cichutkie, taka szara myszka. To, nawet w klasie to takie dziecko, że właściwie nauczyciel nie wie, że ono w klasie jest. Nie, bo się nie zgłosi, nie odpowie, nie umie też nawiązywać relacji społecznych. Ale jedna rzecz towarzyszy jednakowa tym postawom. I to taka, że obowiązują to dziecko takie trzy zasady. Ono sobie samo je narzuca. Nie czuć, nie mówić i nikomu nie zaufać. I to już czujemy, że jeżeli człowiek od dzieciństwa nie wypowie siebie, nie ufa nikomu, zamyka się w sobie, na zewnątrz gra kogoś innego niż jest w rzeczywistości, to powoduje takie wewnętrzne rozdarcie. I właśnie ja tak na swój użytek, ale te wewnętrzne zranienia nazywam właśnie takim wewnętrznym rozdarciem, że człowiek czuje, że nosi w sobie ból, że ciągle czuje, że nie dorasta. Na przykład jako osoba dorosła wchodzi już na przykład we wspaniałą pracę, jest świetnym menedżerem, świetnym nauczycielem, doskonałym lekarzem, czy na przykład doskonale gotuje, a ciągle czuje, że to jest nie tak, nie? I przychodzą goście i mówią takiej gospodyni domu: nie wiem, Bogusiu, ta zupa dzisiaj jest po prostu fantastyczna. Oj, nie, nie, tak nie mówcie, bo ona mi się znowu lekko przesoliła. I to może się to wydawać taką błahostką, ale jeśli człowiek cały czas czuje, że nie dorasta, że jest nie tak, to się czuje niekochany po prostu. Czuje się bezwartościowy. I to jest taki głęboki ból, który człowiek w sobie nosi. A im bardziej go sobie nie uświadamia i nie umie nazwać, tym jest głębszy.
Siostro, czym te wewnętrzne poranienia objawiają się w codziennym funkcjonowaniu człowieka? Bo to ma wpływ oczywiście na jego funkcjonowanie. To nie tylko w środku siedzi, ale to emanuje na zewnątrz.
To byśmy, panie Leszku, tutaj ze 3 audycje musieli zrobić, żeby dokładnie na to odpowiedzieć. Ale, drodzy państwo, spokojnie, postaram się odpowiedzieć dosłownie niemalże w punktach, znowu tylko sygnalizując problem. Po pierwsze, te zranienia wewnętrzne jest jak każda rana, która boli. A jeżeli coś powoduje w nas ból, nieważne, czy to jest ból fizyczny, psychiczny czy duchowy, to ten ból po pierwsze skupia nas na sobie i czyni nas bardziej wrażliwymi na rzeczywistość, niż to się faktycznie dzieje. I jednym z takich symptomów jest to, że na przykład reakcje na bodźce są nieadekwatne. Czyli na przykład ktoś mi powie jakieś przykre słowo, ale to nie jest coś, na czym by się mógł świat zawalić, ale ja to zacznę przeżywać tak, jakby się świat walił. To jest też to, że człowiekowi ciągle brakuje poczucia własnej wartości, że nie czuje się kochany, dlatego że jest, ale ciągle zarabia na miłość, zarówno u ludzi, jak i u Pana Boga. Dalej, symptomem takiego wewnętrznego zranienia też jest taki niepokój, który człowiek w sobie nosi. Czasami zupełnie jakby nieuzasadniony. Czy takim symptomem tego, że ktoś ma nieuzdrowione wnętrze, że coś tam jeszcze boli, jest na przykład bardzo szybkie obrażanie się na innych, zupełnie bez powodu. Nie, na przykład, nie wiem, spotyka się 2 przyjaciół i jedna strona zaprzyjaźniona na przykład kupuje na to spotkanie ciasto, czy piecze ciasto, a ta druga osoba przychodzi i się obraża, strzela focha. No bo ty mnie nie rozumiesz, okazuje się, że nie rozumiesz, bo wiesz, że ja nie lubię ciasta drożdżowego. Ja lubię inne ciasto. I też się wydaje, że to są takie zachowania tylko egoistyczne, ale one się skądś zbiorą. Dalej też, o to właśnie chodzi, że ponieważ zranienia wewnętrzne bolą, to one człowieka skupiają na sobie. Tak samo jak każde cierpienie. I wtedy też jest trudno zobaczyć potrzeby innych. Trudno jest na potrzeby innych odpowiadać. I trudno też jest uwierzyć w to, że w oczach innej osoby mogę być widziana jako ktoś, kto jest wartościowy, dobry, piękny, mądry. A dlaczego w to nie wierzę? Bo siebie tak nie widzę. I te zranienia, które w sobie nosimy, one będą też miały ogromny wpływ na relacje z Panem Bogiem, bo Pan Bóg jest postrzegany jako ktoś groźny, na którego miłość ja muszę ciężko zapracować, bardzo ciężko, i będą też prowadziły do różnego rodzaju zazdrości w życiu małżeńskim, rodzinnym. Na przykład zdarza się to, że mąż staje się zazdrosny o relacje żony z dziećmi, bo wydaje mu się, że dziecko mu zabrało miłość żony. Ale też czasem dzieje się odwrotnie, że żona staje się zazdrosna na przykład o relacje ojca z córką, bo wydaje się, że ojciec zabrał córkę. To są bardzo też takie trudne i skomplikowane sprawy, ale generalnie to jest wewnętrzny ból powodowany tym, że nie czuję się osobą wartościową. I w chory sposób zaczynam na tę miłość zarabiać. I co jeszcze jest bardzo groźne, i to jest też jeden z objawów tych zranień wewnętrznych, że czasem kobieta tak zakochuje się w mężczyźnie, albo mężczyzna tak zakochuje się w kobiecie, że żąda i ma takie podświadome oczekiwanie, że ta żona czy ten mąż będą mnie tak kochać, że ich miłość zaspokoi całe moje pragnienie miłości. Że jakby zaleje tą dziurę w sercu, taką spragnioną miłości, i przez to krzywdzi się tą drugą stronę małżeństwa. Bo tę dziurę braku miłości może zalać tylko Pan Bóg. A ani mąż, nawet najlepszy na świecie, ani żona najbardziej kochająca na świecie nie jest Panem Bogiem, jest człowiekiem. W związku z tym żaden człowiek nie jest w stanie dać takiego ogromu miłości, jakiej my potrzebujemy.
Zanim zapytam naszych małżonków, którzy są w studium, to jeszcze może pytanie do siostry. Proszę coś powiedzieć o wpływie owych zranień na życie w rodzinie.
Proszę sobie teraz jakby wyobrazić taką sytuację, że spotykają się ludzie, młodzi zazwyczaj, którzy pochodzą z dwóch różnych rodzin, czyli z dwóch różnych światów. I zarówno chłopak, jak i dziewczyna są jakoś wewnętrznie poranieni. Czyli mają oczekiwania w stosunku do drugiej strony. Mają też różne nawyki, z którymi wchodzą w ten związek, najpierw małżeński, później rodzinę, tak? Jeśli pojawią się dzieci. Mają w sobie ten ogromny głód miłości. Właśnie tego, żeby ktoś mnie kochał. Nie? Żebym ja się poczuł osobą wartościową. I teraz, póki są w sobie zakochani, mówi się, że zakochanie to jest taki stan, który wręcz zmienia chemię mózgu. Wtedy człowiek patrzy inaczej, nie przysłowiowo przez różowe okulary. Ale ten stan mija, on nie może trwać wiecznie. I zaczyna się normalne życie. I nagle, na przykład żona, która oczekuje, że mąż będzie dla niej tylko czuły, tylko wyrozumiały, przeżywa jakieś trudne dni, a mąż nie okazuje tyle czułości, ile ona wymarzyła sobie, że od niego otrzyma. Czy mężczyzna oczekuje od żony, że będzie na niego czekać z ciepłym obiadkiem, że będzie no jakby otaczać go taką aurą czegoś niezwykłego, a ona naprawdę ma na przykład trudny dzień i nie przygotowała tego obiadu, bo boli ją głowa, zwyczajnie. I w tym momencie, jeśli te osoby są poranione, nie spojrzą na tą drugą stronę właśnie z wyrozumiałością, tylko z pretensją, że nie zaspokajasz moich potrzeb. Do kiedy jesteśmy poranieni wewnątrz, to jakby pierwsze skrzypce zaczynają grać w nas te niezaspokojone potrzeby. I z tego będą się rodziły różne nieporozumienia. I czasem te nieporozumienia rodzą się z najbardziej prozaicznych, prostych, zwyczajnych sytuacji. Czasem nawet nie trzeba nie wiadomo jak wielkich kłótni. Natomiast czego potrzeba? Potrzeba tego, żeby poznawać siebie od środka i jakby zobaczyć to, że małżeństwo to jest związek dwojga osób, który wtedy ma szansę powodzenia, kiedy ja jakby wychodzę z tego kokonu tych swoich wewnętrznych braków i otwieram się na tego drugiego człowieka. Natomiast, żeby rzeczywiście wychodzić, trzeba zrozumieć pewne procesy, które się we mnie dzieją i zwrócić się też do Pana Boga z prośbą o taką łaskę uzdrawiania tego, co mnie wewnętrznie boli.
To samemu sobie nie dam rady ze sobą. I dlatego czasami jest potrzebna wspólnota.
Tak.
Na przykład wspólnota Hioba?
Na przykład wspólnota Hioba, która jest skierowana do wszystkich, którzy doświadczają różnego rodzaju trudów, cierpień, która po pierwsze uczy właśnie rozumieć to, co się we mnie dzieje, a po drugie, i to jest najważniejsze, przychodzić z tym do Jezusa i pozwalać Jezusowi tych ran dotykać. i uczyć te, i uczymy też tego, że trzeba też mieć w sobie taką odwagę i pewną taką determinację wewnętrzną, żeby pozwolić Panu Jezusowi tych ran dotknąć, bo dotykanie ran boli. Tak jak różnego rodzaju zabiegi, operacje chirurgiczne i tak dalej. Ale jedno jest pewne, że jeśli Jezus dotyka tych ran, to nawet ten ból, który odczuwamy przez chwilę, on jest tu ku uzdrowieniu, ku wyzwoleniu.
Pani Małgosiu, jeżeli może Pani podzielić się swoim doświadczeniem, proszę powiedzieć, co dla Pani, dla Waszego małżeństwa było na początku Waszego związku trudne, a co wynikało właśnie z wewnętrznych zranień, o których dzisiaj mówimy?
Ja może posłużę się nie tylko naszym doświadczeniem, ale i osób, którym gdzieś towarzyszyliśmy w tych ostatnich latach. Na pewno jedną z takich rzeczy, która i też mnie dotyczy, wiele osób, wiele rodzin w Polsce jest takich, że gdzieś mama czy ojciec wyjechali za granicę, aby zarobić na chleb w ostatnich 20 latach. I gdzieś tam dzieci zostawały same i wchodziły w jakąś tam z tych ról, o których siostra mówiła. Mój tata też w 81 roku zaczął wyjeżdżać z Polski i gdzieś zostawałam sama z mamą i z małym bratem i wchodziłam w tą rolę tego drugiego rodzica, żeby się zaopiekować domem. No i potem, jak się wchodzi w związek małżeński, to dopiero wtedy zobaczyłam, że mam na przykład nadmierne poczucie odpowiedzialności, które gdzieś przeszkadza w relacji i to trzeba najpierw odkryć samemu i wspólnie nad tym pracować jako małżeństwo. Też jak wchodzimy w małżeństwo, to mamy różną gdzieś tam duchowość. Jest to też bardzo ciężkie dla małżeństwa, jeżeli ta duchowość jest całkowicie inna. Jeden wierzy, drugi nie wierzy. Akurat w naszym przypadku, gdzieś tam na początku małżeństwa, ja przeżyłam najpierw moje takie mocne nawrócenie, kiedy mieszkaliśmy za granicą i po prostu aż czułam naprawdę głębokie cierpienie, że mój mąż tego nie rozumie, że potrzebuje potrzebuje coś innego, że potrzebuje modlitwy więcej, że potrzebuje więcej pójść do kościoła. I no, w wielkim cierpieniu tak się modliłam o nawrócenie mojego męża i doświadczyliśmy łaski Bożej, że i mąż się nawrócił i że możemy iść razem tą drogą. Ale zdaję sobie z tego sprawę i nieraz rozmawiam, szczególnie z kobietami, które gdzieś tam popłakują, że są prześladowane, że przez to, że chcą częściej iść do kościoła, czy są wyzywane od dewotek. I co można jeszcze powiedzieć? Na przykład jak wychodzimy z rodzin i mamy różne doświadczenie, rozmowy o problemach. W jednej rodzinie się mówi o tych problemach, a w drugiej rodzinie jest na przykład ucieczka od tych problemów, brak rozmowy. Potem lęk przed odrzuceniem, który się wywodzi z tego, że nie dostaliśmy odpowiedniej miłości w rodzinie od rodziców i potem wchodzimy w małżeństwo i odczuwamy jakąś zazdrość, tak, o męża, czy o żonę. Także to są takie zranienia, które gdzieś tam wywodzą się z naszego dzieciństwa i musimy w jakiś sposób sobie próbować znaleźć czy terapię, czy na jakieś rekolekcje, żeby pojechać, tak, żeby tutaj wyjść z tego.
Panie Danielu, co nawrócenie zmieniło w Pana relacji do żony, w ogóle w budowaniu relacji małżeńskiej?
Tak się uśmiecham, bo mi się wydaje, że to pytanie powinno być do Gosi, bo to ona powinna teraz się wypowiedzieć, co tak naprawdę się zmieniło.
Bo ona to najbardziej tego doświadczała.
Tak, bo najbardziej mogłaby powiedzieć jako osoba z zewnątrz. Ale to, co ja tak zauważam, no to myślę, że tutaj miłość na wyższym poziomie. Miłość dojrzała, miłość, która potrafi albo inaczej uczymy się bardziej siebie słuchać nawzajem. Ta komunikacja jest też na nieco wyższym poziomie. Czyli nie tylko jest ty, ale też jestem też, co ja odczuwam, a nie jakby tutaj przekierowanie jakiejś odpowiedzialności na ciągle na gdzieś tam na małżonka. Myślę, że jeżeli jest Pan Jezus, to też jest szansa na mniej egoizmu, a więcej gdzieś takiego otwarcia, pokory i też ten komfort w małżeństwie. Jest naprawdę w takim kierunku Bożym. To się tak trudno to wszystko tak jakby opisać, ale to jest tak jakby dwa różne światy. Także jest inna pogłębiona jedność i pojawiła się wspólna modlitwa, rozmowa na trudne tematy, wychodzenie razem z tych różnych trudności, bo i w naszym małżeństwie też się pojawiały i różne choroby ciężkie i różne trudności na tle zawodowym czy rodzinnym. Także cóż dużo można powiedzieć. Życie się dopiero rozpoczyna chyba jak poznaje człowiek Pana Boga. Także tego życzę wszystkim takiego doświadczenia, jakie też i nas spotkało, doświadczenie relacji z Panem Jezusem.
Macie Państwo za sobą już kilkanaście lat małżeństwa. Co byście poradzili małżonkom?
Na pewno wspólna rodzinna modlitwa jest bardzo ważna. Błogosławienie siebie wieczorem. Potem myślę, że bardzo ważne jest to, żeby zawsze pamiętać, że w małżeństwie nie szukam swojego zysku. Małżonek nie jest narzędziem do spełnienia moich niespełnionych w cudzysłowie pragnień, ale ja służę mężowi, a mąż służy mi na wzór Chrystusa, który przyszedł, aby służyć. Bo jeżeli szukam zysku, to też ciągle natrafiam na niespełnione pragnienia, które rodzą, są źródłem mojego niezadowolenia i też źródłem tych wszystkich rozwodów. Także służba w małżeństwie jest dla mnie bardzo, bardzo istotna. I też taka droga do świętości wtedy przez małżeństwo. Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne też jest takim narzędziem pomocnym. Na przykład na rekolekcjach naszych hiobowych osoby mogą się poddać takiej modlitwie uzdrowienia wewnętrznego i żeby Pan Bóg mógł zalać łaską te różne rany, które z którymi wchodzimy w to małżeństwo. Również zdobywanie wiedzy poprzez czytanie książek, jakieś słuchanie na YouTubie konferencji, korzystanie z jakiejś rekolekcji, to wszystko myślę, że jako propozycję byśmy mogli dać, tak?
Tak, ja myślę, że też dobrze postawić sobie pytanie, ile ja czasu też poświęcam małżeństwu, czy też rodzinie, czy ja też wyrażam jakieś dobre słowo do małżonki, czy też do dziecka. Takie proste rzeczy, które dają wzrost w małżeństwie. proste słowo, kocham cię, przepraszam, wybacz, czy też dziękuję. Myślę, że to są takie fundamenty, o których no, bywa, że zapominamy. Ale tak jak tutaj było wspomniane, jesteśmy współorganizatorami rekolekcji uzdrowienia wewnętrznego. Jest to raz lub dwa razy w roku. I myślę, że warto też zainwestować swój czas. Wiele rzeczy inwestujemy. Nie wiem, mamy różne hobby, zaangażowania w pracy i tak dalej. A może też dobrze by było samą wejść w taką refleksję, w co ja tak naprawdę ten czas inwestuję. Czy chcemy razem jechać z żoną na rekolekcję, czy też popracować nad naszym małżeństwem, przede wszystkim nad sobą w tych rekolekcjach. Niekoniecznie nad żoną, ale po prostu gdzie inwestuję swój czas, nie? Także gdzie jest moje serce? I często jest tak, że to, co jest w moim sercu, też jest na moich ustach i to taka jest kwintesencja, tak pokrótce mówiąc, tak bym to zamknął.
Pani Małgosia mówiła, że w małżeństwie najważniejsza jest służba. Nie zgarnianie dla siebie, tylko służyć drugiemu. Mąż chce służyć żonie, a ona jest obrażona. I nie wie mąż, o co jej chodzi. Powinieneś wiedzieć, domyśleć się. No i właśnie, tutaj w takiej sytuacji służba żony mężowi polega na tym, żeby się otworzyła i powiedziała, o co jej chodzi. Żebyś ciszej zamykał drzwi wejściowe, jak wchodzisz do domu, a nie trzaskał nimi. Drobiazg. Ale on się nie domyśla, bo zawsze tak robił. A teraz jej to przeszkadza, bo akurat jest szczególnie wrażliwa na dźwięki, taki akurat ma okres w swoim życiu. Więc właśnie tutaj również służba polega na tym, żeby objawiać siebie małżonkowi.
Dokładnie. Jest to pierwsza i najważniejsza wspólnota. Żona, mąż, dziecko.
Siostro, cały czas rozmawiamy o małżeństwie, ale małżeństwa w końcu tworzą rodzinę, czyli pojawia się dziecko. Jak dzieci chronić przed wewnętrznymi zranieniami, żeby ono w naszej rodzinie ich nie nabyło?
Tutaj zawsze musimy pamiętać, że dziecko uczy się przede wszystkim przez wzorce i przez doświadczenie. A wzorce i doświadczenie dają rodzice. A więc w zależności od tego, ile pracy nad sobą włożą rodzice, jaki wysiłek podejmą w tym kierunku, żeby sami stawali się ludźmi coraz bardziej wolnymi wewnętrznie, a do tego właśnie prowadzi uzdrowienie wewnętrzne, tak będą też wychowywać dzieci. Bo to już wiele razy powtarzałam tutaj, że człowiek, wychowawca, tak samo rodzic, pracuje z sobą. Całym swoim bogactwem lub całym swoim ubóstwem wewnętrznym. Jedno i drugie ma ogromny wpływ. Natomiast też myślę, że warto, żebyśmy pamiętali o tym, że naprawdę nie ma takich zranień, czy nie ma takiej przeszłości tak bardzo dysfunkcyjnej, żeby ona przekreśliła czyjąkolwiek przyszłość z absolutną pewnością. Ponieważ mamy wolną wolę, mamy rozum, i możemy podejmować wysiłek pracy nad sobą. I na przykład moja chyba najlepsza przyjaciółka, znamy się z 25 lat, urodziła się w rodzinie, gdzie i mama, i tata pili. I pili dużo. Urodziła się zielona jak ufalutek, zatruta alkoholem. Nie miała innego rodzeństwa. Sama wspomina, że kiedy była już taką dziewczynką, która miała naście lat i zdawała sobie sprawę z tego, że może zostać zgwałcona przez kolegów i koleżanki, taty i mamy, którzy przychodzili do domu pić. Ona wiele nocy spędzała ukryta za kotarą przy drzwiach balkonowych, żeby jej się nic nie stało. Ale dzięki spotkaniu też dobrych ludzi zwróciła się do Pana Boga, przeżyła i rekolekcję uzdrowienia wewnętrznego, ale też zdobyła ogromną wiedzę sama, też własnym wysiłkiem, właśnie o różnego rodzaju zraniach, o tych dysfunkcjach.
Ale to już jako dorosła kobieta.
Już jako taka, ale bardzo młoda.
Jeszcze młoda.
Dorastająca. Mhm. Założyła rodzinę, ma dwoje dzieci i syn już skończył studia, pracuje, córka już prawie jest na końcu studiów. Ona sama też pięknie pracuje, wielu ludziom pomaga i naprawdę piękny jest ich dom. Ja osobiście Bogu dziękuję, że dał mi takich przyjaciół i ja też od niej się bardzo wiele nauczyłam i ona jest dla mnie takim żywym dowodem na to, że nie ma, jeśli człowiek wchodzi we współpracę z Panem Bogiem i podejmuje konkretny wysiłek, to nie ma takiej opcji, żeby się nie zmienił, żeby tego uzdrowienia nie doświadczył. Natomiast to, co jest takie niebezpieczne, to jest też to, co zauważam. Na przykład, mając jakieś tam też doświadczenie rozmów o różnych problemach, że czasami są osoby, które wysiłek pracy nad sobą zaczynają i kończą na tym, że opowiadają o swoich problemach. Kropka. Ale opowiadanie o swoich problemach nic nie zmieni. To pierwszy raz może być uwalniające, tak? Że wypowiadam i nabieram pewnego dystansu. I jest to potrzebne też wypowiedzieć się przed kimś. Ale jeżeli ja raz, drugi, trzeci, piąty będę się z kimś spotykać i tylko mówić o tym problemie, a nie podejmować konkretnego wysiłku, żeby coś zmieniać, no to po prostu nic nie da. To po prostu nic nie da. Natomiast jestem pewna, bo też widziałam to i zresztą, no tak jak każdy z nas, ja też z mojego domu rodzinnego wyszłam w jakiś sposób poraniona, co wcale nie znaczy, że miałam dysfunkcyjną rodzinę, miałam naprawdę wspaniałych rodziców i mam nadal mamę, którą przy okazji pozdrawiam. I będę im do końca wdzięczna za miłość, jaką mi dali, ale to nie znaczy, że gdzieś tam człowiek nie miał tych zranień i wiem, że kiedy podejmuję konkretny wysiłek i oddaję to wszystko Jezusowi, wchodzę w relację z Jezusem i Jezus leczy. Zresztą sam powiedział, że jest lekarzem. Leczy, bo Jemu zależy na tym, żebyśmy byli wewnętrznie wolni, żebyśmy byli wewnętrznie piękni, i żebyśmy mogli iść do nieba, bo jeśli człowiek nie będzie miał poleczonych tych zranień na ziemi, no to będzie miał je leczone w czyśćcu.
Panie Danielu, pani Małgosiu, jesteście w diakonii wspólnoty Hioba. W marcu kolejne rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego. Co one właściwie uczą? Czego? Pracy nad sobą, modlitwy, zawierzenia Bogu?
Ja myślę, że najważniejsze w tych rekolekcjach jest to, by skoncentrować się na Panu Jezusie, który kocha. Bo tak jak tutaj mówimy, każda osoba ma zranienia i też sporo tutaj poruszamy tematów w małżeństwie i bardzo często w małżeństwie wygląda tak, że widzimy w swoim małżonku dżazgę. A może warto przyjechać na takie rekolekcje, żeby zobaczyć, jak Pan Jezus wyciąga z twojego i mojego oka belkę. Więc one pomagają jakby na zobaczeniu więcej, bo to jest czas szczególnej łaski i też sami widzimy, jak wiele jest pięknych, wzruszających świadectw po tych rekolekcjach, że sami też mamy taką refleksję, że Pan Jezus jest niesamowity. Więc te rekolekcje są dla każdego, dla osób samotnych, dla małżeństw. Także widzimy, że wielkie rzeczy się też na tych rekolekcjach dzieją, bo wielki jest nasz Pan Bóg.
Tegoroczne rekolekcje mają szczególny taki temat, bo będą nawiązywać do ran Pana Jezusa. Jak wiem, Pismo Święte mówi, że w Twoich ranach jest moje uzdrowienie, czyli uzdrowienie przez rany Jezusa. I to wszystko, o czym dzisiaj mówiliśmy, to wszystko, co nam doskwiera, to chcemy zawierzyć Jezusowi poprzez Jego rany i chcemy to poddać takiej łasce uzdrowienia. No i też na tych rekolekcjach są bardzo cenne konferencje, gdzie wracamy do fundamentów naszej wiary, przypominając sobie o tym, dlaczego sakrament, dlaczego sakramenty, czym jest Eucharystia, czym jest spowiedź, jest również sakrament namaszczenia chorych, modlitwa wstawiennicza, rozmowy duchowe. I rekolekcje te będą teraz w marcu, 15 do 17 marca w ośrodku Warzenko na Kaszubach, niedaleko, może z 20 kilometrów od Gdańska, Gdyni. Zgłaszać się można teraz jeszcze do końca lutego na adres na maila rekolekcje@wspolnotahioba.pl.
Widzimy po zgłoszeniach, że jeszcze jest parę miejsc, także...
Tak. Można też dzwonić na telefon 690 181 279.
I te informacje powtórzymy o godzinie 23, zapraszając na te rekolekcje. Dziękuję bardzo. To tyle tytułem wprowadzenia. Prosimy teraz Was, kochani radiosłuchacze, o kontakt z nami. Telefon jest dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 oraz na Facebooku na profilu Audycje dla Małżonków.
Umiemy żyć obok zła, nie widzieć krzywd, ani łez, ani biedy. Tysiące spraw każdy ma, a przecież nikt czasu nie da na kredyt. Lecz po dniu wiecznie zdyszany, gdy zamilknie zamków szczęk, słychać przez zbrojone ściany, jak drży nasz własny lęk. Umiemy żyć obok zła, nauczmy się wreszcie żyć obok siebie. Kłopotów moc każdy ma, o których nikt oprócz niego nic nie wie. Dzielmy się chlebem i troską, niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się uda nam. Niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się uda nam przystanek. Sympatyk. Umiemy żyć obok zła, nauczmy się wreszcie żyć obok siebie.
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Właśnie minęła 22:16. Nasi goście to siostra Urszula Kłusek i państwo Małgorzata i Daniel Mazurkowie. Temat dzisiejszy: zranienia wewnętrzne, a życie rodzinne. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Mateusz z Gdańska.
Witamy panie Mateuszu.
I ja chciałbym się odnieść do tego, co siostra powiedziała, bo siostra dała przykład znajomej, która urodziła się w rodzinie alkoholowej, ale potem dzięki między innymi swojej, oczywiście też uzdrowieniu przez Pana Boga, ale też między innymi dzięki swojej ciężkiej pracy nad sobą, nad tym poznaniem siebie, potrafiła zrozumieć siebie tak naprawdę, nie? Więc ja jestem przykładem tego, że dzięki też mojej żonie zrozumiałem, na czym polega alkoholizm w mojej rodzinie, w której się urodziłem. Ale to mi z kolei pomogło właśnie nad zrozumieniem, że to jest choroba, że człowiek nie do końca jest wolny w tym, więc to też potrafiło, jakby pomogło mi zrozumieć samego siebie. Więc tu potwierdzam absolutnie słowa siostry, że praca nad sobą może doprowadzić i wysiłek, który wkładamy w siebie, może nas doprowadzić naprawdę na jeszcze większy poziom. I jeszcze jedna rzecz. Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że Daniel z Gosią są dzisiejszymi prelegentami w Radiu Maryja i chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że spotkamy się na rekolekcjach w Rzenku. Już się nie mogę doczekać. Także bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Pozdrawiam Miriam, pozdrawiam Pana Leszka i całe Radio Maryja. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy, pozdrawiamy również.
Tak, Mateusz, my pozdrawiamy i ciebie, i twoją żonę, bo ja już chyba wiem, który to Mateusz z Gdańska. Bardzo nam miło i rzeczywiście do zobaczenia na rekolekcjach i dzięki za to świadectwo teraz.
I odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Joanna z Brzeska z tej strony.
Witamy panią Joannę.
Ja
Joannę.
Na wstępie chciałam pozdrowić Gosię i Daniela, których znamy z Luksemburga. Nie wiem, czy kojarzą jeszcze takich, którzy mieli czwórkę dzieci, teraz już mamy, spodziewamy się siódmego i serdecznie chciałam ich pozdrowić. Słuchamy właśnie, ja z Krakowa do Brzeska audycji i jakieś miałam poruszenie, też, żeby zadzwonić przede wszystkim i pozdrowić, żeby nie wiem, czy pamiętają.
Dziękujemy za pozdrowienia. Witaj Joanno, jak najbardziej cię pamiętamy. Jak nie zapomnieć o tobie, słuchaj.
No, generalnie chciałam pogratulować wam, że cały czas jeszcze działacie, robicie wielkie rzeczy, żeby przybliżać Chrystusa i Jego miłość innym. No i nawet mówię, taka chwila, kiedy teraz jedziemy samochodem i możemy was usłyszeć, dla nas jest osobiście bardzo ważna, myślę, że dla nas, nie tylko dla nas. No i też się cieszymy, że w ogóle są takie audycje, które mogą umilić nie tylko jazdę, ale w ogóle też dać dobre słowo na życie, nie?
Także bardzo nam miło. Dziękujemy.
Pozdrowieniami dzwonimy. Nie odniesiemy się jakoś specjalnie w tym momencie do audycji, bo też w trakcie dopiero zaczęliśmy słuchać. No ale jak zwykle jest to, myślę, bardzo, bardzo dobry czas, który można spędzić na wsłuchaniu się i też podjęciu nowych decyzji do jakichś tam właśnie tych rekolekcji, do których zachęcacie. Także pozdrawiamy Was serdecznie, małą Miriam, znaczy już nie taką małą, i życzemy wszystkich błogosławień, wszelkich błogosławień Bożych, które które tam są wam przydatne do tych działań.
Joanno, ja myślę, że ty jeszcze nie jedziesz teraz na rekolekcje, jedziecie gdzie indziej, bo rekolekcje się teraz nie odbywają, prawda? To...
Tak, tak, nie, nie, tylko mówię właśnie, że jedziemy z Krakowa do Brzeska, żartuję, tak. Do siebie. Także no, a akurat was usłyszeliśmy, w pierwszym momencie tak słyszymy, znamy te głosy. Skąd znamy te głosy, potem już się wszystko rozjaśniło.
Więc pozdrawiamy wszystkich kierowców. Ja pamiętam, jak z Luksemburga jeździłem do Polski. Bardzo często włączałem właśnie Radio Maryja, rozmowy niedokończone i no, to jest takie bardzo miłe i dobrze, że w Polsce mamy takie radio.
Dokładnie. Dokładnie.
Dobrej drogi.
Dzięki.
Z Panem Bogiem. Pa, pa.
Z Panem Bogiem, Pani Joanno. I mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, tu Marcin z Mielca.
Szczęść Boże, Panie Marcinie.
Ja chciałbym podzielić się taką refleksją. Na początku chciałbym bardzo podziękować za te treści, które były mówione, bo można powiedzieć, że tak mało się mówi o skutkach zranień, które mamy właśnie z domu, od rodziców, czy braci, sióstr, kolegów, koleżanek, które mają naprawdę tak diametralny wpływ na nasze życie, na postrzeganie drugiej osoby, samego siebie i w konsekwencji tego też Pana Boga, właśnie tego obrazu Boga. I też osobiście mogę powiedzieć takie krótkie świadectwo o tym, że no Bóg mnie uratował, bo nie byłem zdolny, można powiedzieć, do tego, aby wejść w ogóle w relację z kobietą przez różne tam zranienia w domu. I naprawdę to jest tak ważne, żeby mówić o tym, że Bóg może wejść w te najgłębsze, naprawdę najgłębsze zranienia naszego serca i że On może rzeczywiście leczyć nas i uzdrawiać z, no, z wielu jakichś takich chorób duszy. Ja też wiele razy byłem w terapii, jakoś poznawałem siebie, ale tak naprawdę w pełni, tak dogłębnie w pełni może tylko Bóg jakby dotknąć tego najgłębszego miejsca zranienia w naszym sercu, bo no, psychologia może nam pokazać, może nam naświetlić jakiś problem, ale ona nie ma wyjścia właśnie w ten głąb, gdzie Pan Bóg ma tylko dostęp. Dlatego naprawdę tak ważna jest właśnie wspólnota. Po prostu to jest, myślę, że to jest tak ważne i bardzo potrzebne właśnie na te czasy, żeby właśnie małżeństwo, no też jestem ojcem i mężem, że właśnie wspólnie z żoną jesteśmy we wspólnocie, w której no, możemy oddawać na krzyż Jezusowi nasze zranienia. Też wiele lat jakoś uczestniczyłem w programach rekolekcji Strumienia Życia, w których właśnie dotyka się najgłębszych zranień właśnie od rodziców, od kolegów, koleżanek, braci, sióstr, gdzie wchodzi się w te najgłębsze właśnie zranienia i gdzie rzeczywiście Bóg może uzdrawiać i dotykać ich. I też chciałbym serdecznie jakby zaprosić na, jeśli ktoś ma właśnie takie problemy czy uzdrowienia wewnętrzne związane właśnie z rodzicami, ze swoim środowiskiem i to, żeby zajrzeć też na stronę właśnie strumieniażycia.pl, gdzie są konkretne informacje na ten temat, gdzie można przeżywać właśnie takie rekolekcje. I naprawdę dziękuję bardzo za to świadectwo, które było właśnie dane w studiu. I Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Marcinie.
Szczęść Boże.
Tutaj poruszył Pan bardzo ważny temat i prawdę, że ostatecznie uzdrowienie daje Pan Bóg. I taka jest rzeczywistość, dlatego że to, co zyskujemy od strony ludzkiej, czyli poznanie pewnych mechanizmów, jakieś zrozumienie siebie, to jest jeszcze za mało do tego, żeby doświadczyć uzdrowienia. Serce, wnętrze poranione leczy ostatecznie tylko Bóg. I dlatego do Niego trzeba ze wszystkim iść.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam pytanie do prowadzących.
A kogo takiej, witamy?
Jarek.
Witamy, panie Jarku.
Witam. Co w sytuacji, kiedy jest się w związku i takie historie czasami ciężkie wychodzą, ale dopiero później, już po tym sakramentalnym powiedzeniu sobie tak, jest jakiś taki opór z drugiej strony, do jakichś zmian, do uważania jakichś takich problemów. co wtedy, jak wtedy działać, jakie kroki czynić, co w tym kierunku wy jako już tacy doświadczeni moglibyście po prostu poradzić.
Dziękujemy za pytanie, pani Jarku.
Myślę, że w takim wypadku, panie Jarku, terapia, bo jest bardzo dużo wykształconych ludzi, którzy w tym zakresie pomagają, żeby wzajemnie móc zobaczyć jako małżeństwo, gdzie są te rany, żeby najpierw je zobaczyć, a potem zaakceptować i pracować też nad tym.
Czyli po prostu szukać pomocy u specjalistów.
Tak, tak.
Bo niekiedy to i wspólnota nie pomoże, bo to co innego wspólnota, co innego, jeżeli jest problem dość zaawansowany, żeby dać sobie szansę.
Ale jeśli można jeszcze, na pewno też potrzeba modlić się za tego współmałżonka, który ma takie trudności w tym, żeby ruszyć z miejsca w kierunku jakiejś zmiany i też dla siebie prosić o taką pokorną cierpliwość, że ten drugi człowiek też ma swój czas wzrostu i swój czas otwierania się.
No i myślę, że dobrze jest pamiętać, że wiara jest też łaską, jest darem od Pana Boga i mieć właśnie miłość, cierpliwość i świecić przykładem, jak to tak by można było powiedzieć, starać się świecić Bogiem, który mieszka w Tobie, nie?
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Darek, dzwonię z Raciborza. Ja chciałem się podzielić w świętej pamięci, już teraz ksiądz Krzysztof Grzywocz, taki piękny kapłan, taki ból ludzkich zranień. Właśnie on bardzo, bardzo, bardzo ładnie i pięknie mówił właśnie o tych zranieniach przeżytych, nieprzeżytych. I tylko tyle chciałem powiedzieć i dziękuję za audycję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Darku. Tak jest, trzeba szukać pomocy. Szukać w tej chwili w internecie. Wystarczy wpisać hasło i na YouTubie konferencji tak dobrej wysłuchać jak najbardziej. Nasz dzisiejszy temat: zranienia wewnętrzne, a życie rodzinne. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Paweł z Warszawy.
Szczęść Boże, panie
Pawle. Dwie takie myśli. Po pierwsze, zranienia wewnętrzne przekładają się w moim odczuciu na bardzo duży występ w tej chwili modę na tatuaże. Że to jednak tatuaż jest takim objawem jakiegoś takiego wewnętrznego niepokoju. To jest jedna myśl. A druga myśl jest taka, że osoba zraniona wytwarza sobie pewien taki mechanizm ochronny, obronny, w której jest jej, no, w cudzysłowie, jakby dobrze w tym swoim zranieniu. Jest bardzo, bardzo trudno z tego zranienia daną osobę wyciągnąć, ponieważ to powoduje, no tak jak było powiedziane, że Chrystus dotykając ran powoduje ból taki uzdrawiający, że to w pierwszej chwili generuje dyskomfort u danej osoby. I to no, powoduje, że dana osoba wycofuje się z jakichkolwiek, znaczy nie przyjmuje tej wyciągniętej ręki. To tyle. Dziękuję bardzo.
Tak, dziękujemy, Bogiem. Panie Pawle, z Panem Bogiem.
Znaczy na pewno takie kwestie typu tatuaże, jakieś takie udziwnianie siebie, tak, żeby zwrócić na siebie uwagę, najczęściej wynikają niestety z takiego braku poczucia własnej wartości, że człowiek musi skupiać uwagę na innych. Natomiast jeśli chodzi o te mechanizmy obronne, to tak, one się pojawiają najczęściej w dzieciństwie, ale one też ratują życie dziecku. To, że dziecko wchodzi w te różne role, to jest taki ratunek psychiki przed zbyt trudnymi sytuacjami. W ten sposób jakby no, dziecko ma możliwość w ogóle przeżyć za trudną dla siebie sytuację.
Ale już jako osoba dorosła powinna.
Tak, no oczywiście trzeba to przepracować i naprawdę wszystko jest możliwe. Z Panem Bogiem wszystko jest możliwe.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Jolanta z Łodzi się kłania. Tutaj mam możliwość rozmawiać po raz pierwszy chyba z panem Lechem Polakiewiczem. I ewentualnie, no proszę, nie wiem, jąkam się troszkę, bo jestem w załamaniu psychicznym z uwagi na to, że pochowałam synka niedawno, 22-letniego Michałka i już niejednokrotnie tutaj się do Państwa dodzwaniałam, rozmawiałam. No dzisiaj akurat taki temat, te poranienia z dzieciństwa, tak można określić. Natomiast no, mam tutaj dużo, dużo do powiedzenia. Ciężko mi po prostu wykonać ten temat, bo nie rozumiem, nie rozumiem. Moje dziecko nie było zranione z dzieciństwa, a mówiło za no, jakiś czas temu, mając 20 lat, być może, może troszkę wcześniej, że jak był malutki, gdzieś malutki, no 10-11 lat, jak miał rączki, mu się pociły i że chodził do szkoły, do podstawówki, do gimnazjum później, no dawał rączkę, chciał się witać z kolegami, z młodzieżą i po prostu, że koledzy mówili, co ci się tak te ręce, po co mi tak dalej. On mi tego nie mówił i zastanawiam się jako matka ja, bo dziecko urodziłam mając 35 lat, to było trzecie moje dziecko. I dlatego tak nie potrafię sobie wytłumaczyć pewnych rzeczy, że dziecko mając 10-11 lat przechodziło kryzys swój wewnętrzny za dziecka i ja o tym nie wiedziałam, a byłam matką nadopiekuńczą, bo wszystko robiłam, śniadanko i picie, już nie chcę tak przedłużać czasu, tak szybko chcę powiedzieć, ale nie rozumiem, że ja, matka, tego mogłam nie zauważyć i dziecko, które moje dorastało, mając 18 lat, poszło do psychiatry i później mi tylko powiedział, że musiał, bo ma problemy ze sobą. Ja mówię, synuś, sam sobie poradzisz? On mówi, tak, mamuś, no na razie sobie radzę. I po prostu brał jakieś tam psychotropy, mając 18 lat, no już mu dano te psychotropy. I tak zaczęło się, a potem mając 20 lat, potem po prostu wszedł, nie to, że ćpał, broń Boże, tylko wziął leki, gdzie mu lekarz pierwszego kontaktu przepisał, bo go głowa bardzo bolała. I wziął te leki, jako lekarz pierwszego kontaktu mu dał, to były opiaty, opiaty, które po prostu miały jakby pomóc mu w tym problemie, a przed maturą był i nie mógł sobie poradzić ze sobą, a chciał tą maturę zdać, chcąc okazać, bo był bardzo ambitnym, bardzo zdolnym i w obronie terytorialnej służył, w strzelcach był i po prostu nie było widać, że on ma ciężką depresję, a to się okazało, że to była ciężka depresja, a on się bronił opiatami, lekami, które miały go jakby wzmocnić przed maturą, a chciał pokazać, że on jest silny i on pokaże, że daje sobie radę w życiu. A on sobie nie dał rady w tym życiu. I poszedł na działeczkę naszą, gdzie mamy tam malutką pracowniczą, wziął azotyn sodu z jakimś substancją z internetu, z forum angielskiego, gdzieś tam szukał, przygotowywał się do tego bodajże pół roku i tak sobie szykował. I pół roku wcześniej po prostu przyszedł do domu, będąc, a kolega w ogóle z technikum wiedział o sytuacji, jaka jest i wiedział, co się z nim dzieje. Natomiast no, napisał SMS, Michałek mój, 2 dni przed śmiercią, to było 4 lipca, i napisał, że on chce sobie życie już odebrać, że już jest dla niego życie nieważne, że on już sobie nie radzi i już ma wszystko przygotowane. I ten jego przyjaciel nie powiedział mi o tym. I po prostu 6 lipca, 2 dni później, poszedł na działeczkę, wziął ten azotyn sodu, gdzie tam szukał pół roku i podjął tą decyzję, żeby usnąć. Nie pociął się, nie podpociął się, nie gdzieś nie rzucił, tylko chciał spokojnie odejść, jak to mój mąż określał, który ciężko też ledwo przeżył operację, już też prawie miał nie żyć. Powiedział, że on doktorat zrobił, bo on nie chciał nikogo ukrzywdzić, nie chciał nikomu krzywdy zrobić, tylko po prostu było mu źle na tej ziemi, na tym świecie.
No bardzo ludzi... współczujemy pani Jolanto. Tu w tej chwili nie mamy specjalistów z tego zakresu, ale chcemy wyrazić swoje współczucie w stosunku do pani, że pani teraz się sumituje, że nie zauważyła, że nie pomogła, nie zareagowała zawczasu.
Znaczy nigdy nie jest możliwe, żeby rodzice znali wszystkie problemy dziecka. To jest jedna rzecz. Poza tym pani też poruszyła tak wiele problemów, że trudno na antenie radia na nie odpowiedzieć. Natomiast wiem, że w Gdańsku działa prężnie taka wspólnota rodziców po stracie. Też można wpisać właśnie adres strony internetowej Rodzice po stracie. Wtedy otworzy się strona internetowa tej gdańskiej wspólnoty. Oni też organizują rekolekcje. I może warto, żebyście państwo, żeby pani z mężem, żebyście nawiązali kontakt z tą wspólnotą. Może warto, żebyście skorzystali z takich rekolekcji, żeby no też zyskać jakiś taki pokój serca i no też przepracować ten ból w sobie. No i no bardzo współczujemy.
Zresztą może w Łodzi też tego rodzaju wspólnota jest. To trzeba po prostu poszukać. Odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Agnieszka Kraków.
Witam, pani Agnieszka.
Ja chciałam tutaj, mam takie przede wszystkim pytanie, czy podobna wspólnota jest jakaś w Krakowie, to jest jedno. Drugie, czy to jest tylko dla małżeństw, czy to jest dla osób samotnych też. No, mam poza tym takie, jeżeli tak mogę to nazwać, zastrzeżenie do jednego zdania, to chyba siostra mówiła.
Ale pani Agnieszko, przepraszam.
Takiego urazu.
Pani Agnieszko, tak? Pytanie, o jakiej wspólnocie pani mówi? Po stracie czy
Hioba?
Po prostu o urazach.
Hioba.
Hiob. Dobrze. Prosimy tak. Dalej.
I chodzi mi o to, że siostra powiedziała po prostu, że nie ma takiego urazu, który by trwał przez całe życie. No niestety ja tutaj mam, prawda, ze mną to jest inaczej. A dlaczego? Przede wszystkim, jeżeli coś jest już od poczęcia, bo to jest też powiedziane, że prawda, że dziecko poczęte już czuje. Ja jestem odrzucona od poczęcia przez matkę, później prawda, wiele lat mi to, no, ja to słyszałam od niej bardzo ostro. Zawsze wszystko źle, zawsze baty za wszystko i tak dalej. Jeszcze wcześniej 4 lata, prawda, w domu dziecka, dopóki tata nie zmarł, no a później się to wszystko, prawda, przekładało, jak mi to powiedział jeden psychoterapeuta, jak mąż mnie zmusił do małżeństwa, to było jedno. I w tym małżeństwie, jak oni się dowiedzieli, on wiedział, że jestem chora, dlaczego im nie powiedział swojej rodzinie, no to nie wiem. To później, prawda, ten psychoterapeuta mi powiedział pogłębianie i utrwalanie tych wszystkich urazów, bo jak zobaczyli, że jakiś uraz mam, to w ten sposób działali na mnie, żeby prawda, żebym ja dostawała tego, w ten właśnie tak. No niestety, jak później po 21 lata, a i moje dziecko jeszcze do tego, no dziecko mając 12 lat potrafi wymyślić coś takiego, że powie matce, gdybyś mnie kochała, to byś się nie leczyła, tylko mnie byś dawała pieniądze. No nie przypuszczam, żeby dziecko potrafiło tak powiedzieć. Jak ja jeszcze w ciąży dostałam, to się dopiero w 2019 okazało, że to padaczkę i tak miałam jeszcze do tego, a tutaj mam ten zespół depresyjno-lękowy. I prawda, się okazało w 2019, że to nie są ataki padaczko-podobne, tylko zapaści neurologiczne. Więc oni jeszcze wymyślili coś takiego, że prawda, że nie powiedzieli dziecku, że prawda, że jak matka jest nieprzytomna, to nie wie, co mówi, nie wie, co robi, tylko że w ogóle nie wie, co robi, nie wie, co mówi, nie wie, co robi. No i ja tu nie będę tych słów, prawda, tych wulgaryzmów, które od córki się nasłuchałam przez 6 lat. Wymieniać, bo to by było przeciwko Panu Bogu. No niestety dziecko też było, prawda, mocno zranione. Jeszcze tatuś odszedł sobie, jak ona miała 8 lat. No i prawda, i wszystko wina na mnie. I
Pani Agnieszko.
I wpadła w nałogi też.
Pani Agnieszko, No bardzo pani współczujemy. Tutaj wśród gości naszych w studio nie ma psychiatry, żeby mógł odpowiedzieć na pani problemy. W każdym razie jest to dla pani ciężki problem. Także jeżeli coś możemy zrobić, no to, żebyśmy się w pani intencji modlili. Tak samo jak i słuchacze, którzy słuchają, no bo nie każdemu w życiu się układa, że jest całkiem zdrowy, że nie ma problemów. I wspierajmy się nawzajem również właśnie modlitwą. Czy mamy kolejne telefony?
Dostrzeż mnie.
Spotkajmy się w sercu Boga, w naszym domu spotkajmy się.
Bo dom to świetki przytulanie, oparcie łez i wspólne amen. To zawsze tak, w Twemu imieniu tu miłość trwa i Cię przemienia. Bo dom to świetki przytulanie, otarcie łez i wspólne amen. To zawsze tak, w Twemu imieniu tu miłość trwa i Cię przemienia.
Bóg szanuje Twoją wolność, sam ją Tobie da.
Więc bądź sobą i się rozgość,
tu swe miejsce masz.
Choć ożyj się wśród przyjaciół, w cieple domu, choć ożyj się.
Cię przemienia, bo dom to świetki przytulanie, otarcie łez i wspólne amen. To zawsze tak, w Twemu imieniu tu miłość trwa i Cię przemienia. Bo dom to świetki przytulanie, otarcie łez i wspólne amen. To zawsze tak, w Twemu imieniu tu miłość trwa i Cię przemienia. Bo dom to świetki przytulanie,
słuchamy Radio Maryja.
Patrycja z Łodzi. Ja mam takie pytanie. Dzieci z takich rodzin, dzieci poranione w swojej rodzinie dorastają, zakładają rodzinę i mają dzieci. Mhm. I jak ci rodzice traktują swoje dzieci? Czy popełniają jakieś typowe błędy? Czy powinni czegoś unikać? Ja tak z moich obserwacji zauważam coś takiego, że powiedzmy miłość dziecka ma być takim plastrem na te zranienia, ma tak jakoś wynagrodzić. Albo że te dzieci są ustawiane w jakichś takich bardzo ścisłych granicach, że mogą hałasować, ale tylko do pewnego poziomu głośności. Mogą biegać, ale tylko do pewnego, tak żeby były w jakichś takich ramkach nieprzeszkadzających. Ale nie wiem, czy to są typowe błędy, czy to tylko tak jakoś jednostkowo jest. Gdyby Państwo mogli coś powiedzieć, czy siostra, właśnie na temat sytuacji dzieci, których rodzice byli poranieni w dzieciństwie. Bóg zapłać. Mhm.
Dziękujemy.
Tutaj pani Patrycjo, nie ma jednej odpowiedzi, ponieważ to zależy, z jakimi zranieniami ktoś wchodzi. z jakimi też takimi nabytymi schematami zachowań ktoś wchodzi w małżeństwo i w budowanie rodziny. Natomiast na pewno te błędy się przenosi na swoje dzieci, jeżeli człowiek sobie nie zda z nich sprawy i po prostu nie zacznie nad nimi pracować. I tutaj też jeśli chodzi o tą kwestię pracy nad sobą, to też jest bardzo trudne pytanie, bo czasami wydaje nam się, że można kogoś, nie wiem, zmusić do tego, żeby coś z sobą zrobił. Natomiast to, czy ktoś chce nad sobą pracować, czy podejmie ten trud i wysiłek, naprawdę zależy tylko i wyłącznie od tej osoby. I myślę, że jeszcze nie znalazł się na świecie nikt, kto jest w stanie pomóc osobie, która sama sobie nie chce pomóc. Czyli sama nie podejmuje wysiłku, nie podejmuje zmiany. Zmiany są trudne. Dlaczego? Dlatego, że zmiany prowadzą do tego, żeby zacząć żyć w inny sposób. To tak trochę się to też nazywa jakby w innej dziedzinie syndromem żony alkoholika. Chodzi o pewien mechanizm, że żona alkoholika wie, jak się żyje z alkoholikiem. I czasami paradoksalnie to żony są największą przeszkodą, żeby mąż się leczył, bo jakkolwiek jest jej ciężko i ją to straszliwie boli, to nie wie, jak będzie, jak mąż będzie trzeźwy. A czego się boimy? Boimy się tego, czego nie znamy. I tak samo po wiele razy boimy się podjąć pracę nad sobą, bo nie wiemy, jak się zachować, jak nie będzie tego czegoś, co teraz tworzy nasze życie. Właśnie po ostatnich rekolekcjach, już na sam koniec, przyszła jedna z osób, która naprawdę doznała bardzo głębokiego uzdrowienia. I mówi: siostro, ja pierwszy raz od ponad 50 lat nie czuję tego wewnętrznego bólu. Ja go nosiłam 50 lat w sobie. Jak ja mam teraz żyć? No po prostu trzeba się nauczyć żyć na nowo. To też jest pewne wyzwanie. Ale poza tym, że no możemy komuś tłumaczyć, że taka potrzeba zmiany jest, możemy i powinniśmy się modlić za naszych bliskich i za siebie, żebyśmy podejmowali ten wewnętrzny wysiłek, to na pewno nikogo nie jesteśmy w stanie do tego zmusić ani na siłę nakłonić. Choćbyśmy serce sobie wyszarpali i nie wiadomo co dali, to ktoś musi sam zechcieć.
Mariusz na Facebooku pisze: a jeżeli ktoś bez przerwy wraca w rozmowach do zranień i niesprawiedliwości z przeszłości, które osobę potwornie denerwują, nie wierzy w to, że Bóg ma wolę i siłę to odmienić, a jednocześnie nie otwiera się na innych ludzi, co poradzić, słuchacz z Podlasia?
No, tak jak mówiłam przed chwilą, nikogo nie zmienimy na siłę i nikogo nie zmusimy na siłę do tego, żeby miał wolę zmiany. Więc trzeba się po pierwsze o tę wolę zmiany dla tej osoby modlić, a po drugie, co też jest bardzo ważne, no trzeba ją przyjmować taką, jaka jest. Ja wiem, że to jest trudne, ale nie ma innego lekarstwa.
Ania na Facebooku pisze: mnie od dziecka w rodzinie było bardzo trudno. Rodzina generująca wiele krzywdy, opuszczenia, przymusu do nadodpowiedzialności. Wiara mnie trzymała przy życiu i pracy nad sobą, mimo trudnej sytuacji rodzinnej. Trzymały mnie również marzenia, utworzenia innego życia. Wiara nie wystarczała do tego, aby pojąć, co się wydarzyło. Terapie wieloletnie pomogły bardzo. Wyszłam z postawy ofiary, mam dużo samozaparcia, samozaopiekowania.
No i gratulujemy pani Aniu z całego serca. Pani daje świadectwo właśnie tego, o czym mówimy, że trzeba połączyć ten ludzki element wysiłku, pracy nad sobą z wiarą. I wtedy dzieją się rzeczy wielkie.
Jezus daje nam zbawienie. Jezus daje pokój nam. Czasami po prostu nie da się bez Pana Jezusa na pewno
nie da się
wyjść z trudnych sytuacji.
zbawienie. Jezus daje pokój nam. Jemu składam dziękczynienie. Chwałę z serca mego dam. Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia, Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej, w Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj. Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Danuta z ziemi kłodzkiej.
Witamy Panią Danutę.
Chciałam powiedzieć, że mój mąż wychował się bez ojca. Było czworo przyrodniego rodzeństwa, a ma w sumie miała piątkę dzieci. Zranienia, których doznał w dzieciństwie, kiedy poznałam mojego męża, myślałam, że swoją wielką miłością, rodzina, to ja miałam cudowne dzieciństwo, mimo wielu tragedii w rodzinie, ale zawsze darzyli nas rodzice, cała rodzina ogromną miłością, wiedząc, że mąż ma taki bagaż swoich przeżyć, wydawało mi się, że można wielką miłością zawojować świat. 3 dni temu pochowałam męża. Po 50 prawie 3 latach wspólnego pożycia, które było bardzo, bardzo, bardzo burzliwe, równo śmierć taka, ale ja chciałam powiedzieć o jednej rzeczy, bardzo ważnej. Tak mnie, to jest moja opinia, tak mi się wydaje, że wystarczy kochać. Trzeba z tą drugą osobą rozmawiać o jej problemach, o swojej pomocy. Rozmawiać, rozmawiać i bez końca rozmawiać. Teraz z perspektywy lat widzę, że u nas właśnie brakowało. Ja dawałam tą miłość, mąż nie umiał jej odbierać, bo nikt go tego nie nauczył. I tu była nasza tragedia życiowa. Ja długo nie mogłam zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Dziwnie, ciągle jakby ze sobą żeśmy walczyli i ciągle ze sobą byliśmy. Ja sobie obiecałam, że nigdy nie złamię sakramentu przysięgi, małżeństwa, tym samym przysięgi złożonej. Trudne to jest nawet do opisania, nawet teraz z perspektywy już, kiedy męża nie ma. I właśnie dzisiaj pierwszy wieczór jestem sama. Jak usłyszałam temat dzisiejszych rozważań, pomyślałam, że to właśnie jest to, co powinnam powiedzieć. Bez rozmów. Niekończących się być może czasem można po ludzku powiedzieć. Nigdy się dwoje ludzi czy rodzina nie zrozumie. To myślę, że to jest najważniejsze. I chciałam zapytać, co sądzicie o tym w redakcji.
Dziękujemy pani Danuto.
Pani Danuto, po pierwsze bardzo serdeczne wyrazy współczucia, bo ten pani ból też jest taki świeży. Też, tak powiem szczerze, jestem wzruszona tym pani telefonem. Powiedziała pani takie zdanie. Nie wystarczy kochać, trzeba rozmawiać. Ale właśnie rozmowa, zwłaszcza taka rozmowa, w której jesteśmy zasłuchani w drugiego człowieka, staramy się go zrozumieć, nie ocenić, ale zrozumieć, jest wyrazem miłości. Miłość nie jest uczuciem, jest postawą, jest wyborem, jest konkretnym czynem. I też myślę, że też wybrzmiało to w pani wypowiedzi, że pani sobie bardzo wiele zarzuca. I że to małżeństwo było bardzo burzliwe. Myślę, że gdyby pani nie kochała męża, to byście 50 lat nie przeżyli ze sobą i byście nie przeżyli tych lat ze sobą, nawet jeśli one były burzliwe. I tyle mojej odpowiedzi. A jeśli będą pani przychodziły takie myśli, które będą właśnie panią oskarżać, dręczyć, jakoś wewnętrznie niepokoić, to proszę te myśli oddawać Panu Bogu, żeby te myśli panią nie sądziły, tylko żeby ogarniało panią Boże miłosierdzie i dużo siły. Życzymy.
Radio Maryja Katolicki, głos w naszych domach, 22:59. Także może przejdziemy w tym momencie do krótkich ogłoszeń. Zapraszam małżonków na rekolekcję spotkania małżeńskie. No tutaj w telefonach się przewijało. Potrzeba rozmowy, potrzeba dialogu. Nie wystarczy kochać, trzeba jeszcze ze sobą rozmawiać. Otwierać swoje wnętrze przed małżonkiem, żeby on wiedział, o co chodzi. I jak mam tobie pomóc? Jak mam się zachowywać? Co ciebie we mnie razi? Co ja mam zmienić? Nie? Także takie rekolekcje 8-10 marca, kolejny weekend, w Zduńskiej Woli, w Dąbrowicy i w Ząbkowicach Śląskich będą miały miejsce. W Zduńskiej Woli zgłoszenia przyjmują państwo Saganowie 572-714-151. Powtarzam, 572-714-151. W Dąbrowicy to ośrodek lubelski organizuje. Zgłoszenia przyjmują państwo Kociuba telefon 502-971-421, powtarzam, 502-971-421. I ośrodek wrocławski w Ząbkowicach Śląskich zaprasza na spotkania małżeńskie. Zgłoszenia przyjmują państwo Ściegienko, telefon 509-322-012. Powtarzam, 509-322-012. Zapraszam na kolejne audycje dla małżonków i rodziców za tydzień, 5 marca. Temat: dojrzewanie do ojcostwa, zaangażowanie w prenatalny okres życia dziecka. Czyli jak być tatą względem dziecka, które jeszcze się nie urodziło. Temat przedstawi pani Emilia Lichtenberg-Kokoszka, doktor nauk humanistycznych, adiunkt Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, dyplomowana położna. 12 marca temat: Wielka Sobota, narodziny czyśćca. Siostra Anna Czajkowska ze Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych i siostra Irena Złotkowska, przełożona generalna zgromadzenia. 19 marca asceza w małżeństwie. Anna i Janusz Wardakowie, współtwórcy Akademii Familijnej, rodzice dziesiątki dzieci. I nasi goście jeszcze chcą powtórzyć zaproszenie na rekolekcję.
Rekolekcję uzdrowienia wewnętrznego w Warzenku koło Gdyni, Gdańska, 15 do 17 marca. Zapraszam również na Marsz Życia i Rodziny w Gdańsku 16 czerwca.
Wracamy do naszego tematu: zranienia wewnętrzne, a życie rodzinne. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I dziewica zawsze Maryja.
Teraz i zawsze.
I ksiądz Bocko zawsze uśmiechnięty.
O, witamy księdza.
Salezjanin. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kochani, bardzo dziękuję za możliwość też włączenia się w tą piękną audycję. Może króciutko się przedstawię, co zajmuje moją posługę. Otóż przez 20 parę lat posługiwałem w domach dziecka. Natomiast aktualnie towarzyszę szkole z internatem. Mamy 7-8 klasę i szkołę branżową w Kniewie. Tak napomnę tylko, że jest to miejsce, w którym też często gromadzą się rodziny, szczególnie w czasie wakacji, na rekolekcjach domowego kościoła. I tak, jeżeli mogę szybciutko podzielić się też tym, co nasuwa mi się w kontekście tematu audycji. Otóż tak myślę, że te zranienia często są pokoleniowe. Kiedy obserwujemy, tak, prawda, kilka pokoleń, to widzimy, że są przenoszone przez tą identyfikację i wszystkie modele też, o których siostra wspominała, ale myślę, że nawet jeżeli rodzice, czy któryś z rodziców konfrontuje się z takim zaproszeniem do tego, aby spróbować zweryfikować ten sposób bycia, sposób życia, oddziaływania, towarzyszenia swoim dzieciom, to oni na początku się wydaje mi się, że po prostu się lękają oskarżenia. I właśnie taką najprostszą drogą, też tego doświadczam w kontekście posługi sakramentalnej, o ile jest tylko to możliwe, a jak nie, to na pewno trzeba poprzedzać to w jakąś formą ewangelizacji. Najprostszą drogą do tego jest rzeczywiście spowiedź i zawsze zapraszam do spowiedzi generalnej stałego życia, jeżeli ktoś takiej nie miał. Jeżeli są oboje rodzice, to zachęcam ich do tego, aby ten proces był równoległy. Zapraszam zawsze do przebaczenia. I tak jak siostra wspominała, że rzeczywiście nie wystarczy opowiedzieć i biec dalej, bo wtedy się rzeczywiście opowiada, ciągle opowiada i temat się nigdy nie zamyka, ale kiedy się opowie to wszystko właśnie w autorytecie Pana Jezusa, kiedy się opowie tą swoją historię życia właśnie w tej przestrzeni, jaką daje nam sakrament spowiedzi, wtedy jest szansa, żeby rzeczywiście już nie wracać. Oczywiście jest potrzebne potem dalsze towarzyszenie, czy osobie pojedynczej, czy małżonką, bo to na pewno nie jest koniec, to jest początek dopiero otwierania się na dalsze rzeczywistości, łaski Bożej, które są przygotowane zawsze, jeżeli tylko człowiek się otwiera na miłosierdzie Boże. I myślę, że to jest rzeczywiście zaproszenie do rodziców, do matek, do ojców, żeby się nie bali oskarżenia, żeby właśnie zrobili to najpierw dla siebie, a owocem będzie na pewno zmiana sposobu patrzenia na dziecko, bo właśnie póki nie nastąpi to uzdrowienie, co tak dzisiaj często tutaj się pojawia w rozmowach i świadectwach, to ciągle ten rodzic będzie patrzył na to dziecko przez swoje doświadczenie zranienia, przez swoje doświadczenie krzywdy, które doświadczyło i taki będzie miał obraz też swojego dziecka, które kocha. Zawsze pomimo tego, że jest kochane, będzie obciążone tym pryzmatem swoich zranień. To tak chciałbym w takim kontekście odnieść się do tego, co tu tak jest pięknie i kompleksowo przekazane. I przy okazji, jeżeli mogę jeszcze skorzystać z możliwości tutaj bycia na eterze Radia Maryja, chciałbym bardzo serdecznie w tym kontekście zaprosić małżonków i rodziców i wszystkich, którzy się ocierają o dzieci, o towarzyszenie na spotkanie z panem profesorem Jackiem Pulikowskim. Tutaj osoby nie należy, nie musimy przedstawiać, ale właśnie przybywa już po raz kolejny właśnie do Kniewa. Mamy taką przestrzeń, gdzie spotykamy się na naszej sali, może przybyć kilkaset osób. W tym roku będzie to działo się 10 marca. I tematem będzie szczęście w małżeństwie i w rodzinie. Rozpoczynamy o godzinie 15 mszą świętą w intencji przybyłych małżonków i rodzin, a potem o 16 konferencja pana Jacka, po niej zawsze możliwość jeszcze spotkania, indywidualnych spotkań. Bardzo serdecznie dziękuję, że mogłem też to zaproszenie tutaj przedstawić. Kniewo to jest wioska na terenie gminy Wejherowo, czy powiatu wejherowskiego, adres Aleja Lipowa 117. Bardzo dziękuję jeszcze raz za możliwość zaproszenia i przedstawienia.
Dziękujemy, księże Marku. Proszę.
Księże Marku, dziękujemy. Tutaj ksiądz nam przypomniał, że też chcieliśmy powiedzieć coś pokrótce o właśnie spowiedzi generalnej w kontekście tutaj ćwiczeń ignacjańskich, bo jest to taka bardzo fajne takie ćwiczenia, które można podjąć przed zawarciem związku małżeńskiego, żeby żeby jakby mieć taki wspólny fundament na związek, podejmując związek małżeński. Więc pierwszy tydzień ćwiczeń ignacjańskich, tam możemy doświadczyć takiej Bożej miłości, plus zostawiamy za sobą to, co było poprzez spowiedź generalną z całego życia. I na tych ćwiczeniach ignacjańskich jest też podejmowana decyzja o powołaniu. I z mężem też bardzo mocno przeżyliśmy właśnie ten pierwszy tydzień ignacjańskich rekolekcji i bardzo polecam przed właśnie zawarciem związku małżeńskiego lub na początku.
Odbieramy telefony, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się wszystkim w studiu. Agnieszka z Wałbrzycha.
Witamy Panią Agnieszkę.
Dziękuję za tą audycję, bo powiem szczerze, że to też jest audycja dla mnie, bo ja ostatnio właśnie zmagam się z takim problemem, bo jestem ofiarą przemocy w rodzinie i teraz mam taki okres w życiu, że dobiegam 50, myślałam, że te tematy mam za sobą, a się okazuje, że to wszystko teraz się na mnie zwaliło. I jak gdyby teraz dopiero jakby moja psychika zaczyna otwierać te wszystkie traumy i te wszystkie mechanizmy mi pokazywać, jakby wcześniej nie widziałam tej sytuacji w ogóle w taki sposób. Ostatnio nawet czytałam to właśnie, o czym mówiła siostra Urszula Kusek, o właśnie o tych zranieniach, o tych rolach, w które wchodzi dziecko w rodzinie dysfunkcyjnej. No ja doświadczam w życiu wszelkich właściwie prawie form przemocy, także po prostu, no nie wiem jak po prostu sobie z tym wszystkim poradzić, ale staram się bardzo być dzielna i właśnie dziękuję za tą audycję. I mam też ze dwa pytania też do gości, ale chciałabym też bardzo serdecznie pozdrowić panią Agnieszkę z Krakowa, która dzwoni na antenie Radia Maryja, opowiada właśnie, widać, że po prostu to, co ona przeżyła, to do tej pory jakby dźwiga ten ciężar tej strasznej przemocy, tego strasznego doświadczenia dziecka niekochanego, odrzuconego, krzywdzonego, że jak gdyby no, nie spotkała, nie miała tego szczęścia, żeby w rodzinie po prostu męża w jego osobie znaleźć po prostu to ukojenie, jeszcze córkę nastawili przeciwko niej. I ona po prostu była wobec tego wszystkiego bezsilna, bezbronna i przytulam panią Agnieszkę z całego serca i też bardzo serdecznie pozdrawiam panią Jolantę, która straciła syna i chcę powiedzieć tak od serca, mam takie przekonanie, że syn się czuł odrzucony przez rówieśników, ale jestem pewna, że Pan Bóg Michała nie odrzuci i przyjął go miłością miłosierną i nie będzie sam. Także bardzo współczuję i myślę, że takie telefony to jest wołanie o miłość, że myślę, że Pan Jezus przychodzi przez relacje do nas, że po prostu za mało jesteśmy uważni na siebie, że pędzimy przez życie i za mało jesteśmy uważni na drugiego człowieka. I przytulam wszystkich, którzy przeżywają dramaty, takie zwłaszcza, z którymi ciężko sobie poradzić. Ja jestem jedną z takich osób. I mam takie pytanie w związku z tym, co przeżywam. Usiłuję sobie poradzić. Jest to rozpaczliwa walka po prostu o zdobycie nowej świadomości, żeby wyjść z roli ofiary. I wiem, że muszę iść na terapię. Potrzebuję pomocy specjalistycznej. Już widzę to, że sama sobie za słabo w tym razem. I chciałam się zapytać kochanej siostry Urszuli Kłusek i gości w studio. Chciałam się zapytać, jak sobie radzić właśnie w sytuacji, kiedy w rodzinie było się ofiarą przemocy i są to osobowości psychopatyczne i mają wyparcie, że po prostu projektują swoje zaburzenia na przykład na mnie i mają wyparcie na swoje własne zaburzenia i potrafią właśnie mi przypisywać najgorsze cechy i odbierać mi po prostu zasługę za to, co ja dobrze robiłam i staram się bardzo dobrze i naprawdę być po prostu w wielu rolach, po prostu jako dorosła osoba brałam odpowiedzialność. To jest jedno pytanie, jak sobie z tym poradzić. I drugie pytanie, chciałam się zapytać siostry Urszuli, bo nurtuje mnie to, na ile my ludzie jakby jesteśmy jak chorągiewki na wietrze, na fali jakiejś, prawda, podświadomości, doświadczeń z dzieciństwa, na ile nas kształtuje to doświadczenie, na ile to, co dostaniemy od rodziców, prawda, te wzorce, na ile kształtujemy my swoją własną moralność, na ile środowisko, a na ile jesteśmy jakby też marionetkami w rękach złego ducha, bo czasem mam wrażenie, że ludzie, prawda, na ustach mają Pana Boga, a po prostu służą złemu. No i po prostu nurtuje mnie to bardzo i właśnie bardzo bym chciała, gdyby siostra Urszula mogła coś więcej czy gości w studiu powiedzieć na ten temat, bo to bym była bardzo wdzięczna, bo no bardzo mnie to zastanawia, jak to jest, że jedna osoba z rodziny, prawda, tej jakiejś przemocowej wychodzi i na przyzwoitego człowieka, a druga osoba, która prawda, wybiera ścieżkę taką wygodną, konformistyczną w życiu, że po tropach do celu i po prostu, aby patrzył egocentrycznie, żeby tylko moje cele były osiągnięte, nieważne, że czyjeś kosztem, prawda?
Tak, tak, rozumiemy Pani Agnieszko, zadała Pani pytania.
Tak, bardzo dużo pytań, ale dobrze, to bardzo dobrze. Na pewno nie na wszystkie dam radę odpowiedzieć. Jeśli chodzi o życie, jakby, bo tak rozumiem, pod jednym dachem z osobą psychopatyczną, to radziłabym Pani po prostu porozmawiać na ten temat z jakimś fachowcem, ponieważ psychopatie też bywają różne i różnie jakby trzeba na nie odpowiadać, więc na pewno nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na antenie radia na to pytanie, a po drugie, my nie jesteśmy terapeutami ani psychologami czy psychoterapeutami z wykształcenia. Więc tutaj trzeba się zwrócić po prostu do jakiegoś dobrego fachowca z tym pytaniem. Na ile my ludzie jakby żyjemy na fiali podświadomości, tutaj Pani pytała jednocześnie o te doświadczenia z dzieciństwa i na ile jesteśmy marionetkami złego ducha. Dopóki jesteśmy dziećmi, no to nie mamy pełnej świadomości i rzeczywiście wchodzimy w pewne mechanizmy, tak jak reaguje nasza psychika i nie bardzo mamy na to wpływ. Im bardziej dorastamy, nabieramy odpowiedzialności, rozumności, umiejętności też rozeznania, tym bardziej możemy mieć wpływ na swoje życie i nikt z nas przez trudne wydarzenia z dzieciństwa nie jest ostatecznie zdeterminowany do tego, że jego życie musi być przegrane. A na ile jesteśmy marionetkami złego ducha? No marionetką złego ducha, jeśli by używać takiego określenia, człowiek staje się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wchodzi w ten najstraszniejszy stan duchowy, jaki nazywamy opętaniem, bo wtedy człowiek rzeczywiście jest zniewolony przez złego ducha i nie może działać zgodnie z własną wolą, tylko czyni to, co mu zły duch każe. Natomiast każdy z nas jest osobą grzeszną i nikt z nas nie jest wolny od zapewne takich sytuacji w życiu, że ktoś patrząc z boku może powiedzieć, no tak, no taki wierzący, a jak się zachował. Więc też radziłabym również na bliźnich jakby tym okiem nie patrzeć, jakby nie oceniać cudzych zachowań, bo my też do końca nie wiemy, dlaczego ten człowiek na przykład zareagował agresją, dlaczego zareagował jakąś złością. To zostawmy Panu Bogu. Natomiast my musimy oceniać swoje własne postępowanie i siebie zmieniać. I to tak pokrótce tyle, ile jestem w stanie odpowiedzieć.
Na Facebooku Ania pisze, wiecie Państwo, długo myślałam, czytałam, jak postępować wobec nieczęstej przemocy psychicznej, bez używek w bieżącej sytuacji. Wobec alkoholizmu miałam wiedzę, jak postąpić, ale u nas nie było alkoholu. Odpowiedzi znalazłam u księdza Dziewieckiego. Należy dawać odczuć konsekwencje, nie ukrywać, zgłaszać do niebieskiej karty. Postępowanie jak wobec bliskiej, uzależnionej
osoby
tu traktować, że od przemocy, powiedzmy o związaniu traumatycznym. Toksyczne relacje trzymają się na kole przemocy. Aby przerwać przemoc, warto nie brać dobra, aby się ustabilizować. Nie rozumiem. Ludzie, którzy są po nadmiernym związaniu z mamą, w małżeństwie usiłują dopełnić procesu separacji, czyli dążą do separacji, bo jest niemożliwe życie
no, bo muszą
z człowiekiem
żyć z mamą.
No, w trójkącie takim z teściową, znaczy, no trudno.
To jest jakby jedna rzecz, a druga, jeśli mogę, tutaj chodzi, tutaj pani Ania pisze, o postępowaniu wobec bliskiej osoby uzależnionej, żeby nie ukrywać konsekwencji. I tutaj jakby musimy się odnieść w ogóle do pojęcia miłości, tak? Że miłość to nie jest, nie wiem, słodkie uczucie, to nie jest czułostkowość, to nie jest takie tylko przytulenie. Bo my czasami przytulając kogoś nawet z czystą intencją, ale możemy bardzo skrzywdzić, bo na przykład ktoś będzie ciągle szukał tylko przytulenia, bo się rozpływa wtedy we własnym żalu, a nic z siebie nie przemienia. Dlatego miłość musi być mądra i rozumna. I miłość ma też w sobie aspekty postawienia pewnych wymagań. I dlatego rodzice, chcąc rozumnie wychować dziecko, mądrze je kochać, muszą dziecku stawiać granice. A to też jest dla dziecka często trudne, ale to jest taki dobry, błogosławiony trud. Bez stawiania granic się po prostu wszystko rozjedzie. Nie? Rzeka jak nie będzie miała, jak to się nazywa, koryta, tak? No to stanie się bajorem. I bez tego po prostu nic nie zrobimy. Miłość, zresztą miłość z zasady, jeśli jest miłością, to jest mądra. I czasami trzeba rękę podać, a czasami trzeba ją cofnąć. Z miłości.
Jeszcze Maria pisze na Facebooku, do czego może prowadzić tłumienie w sobie trudnych emocji. Jak to jest, że osoba, która mówi, że kocha, że mnie kocha, równocześnie mnie rani? Uważam, że gdy ktoś kocha, powinien chcieć dobra drugiej osoby. Dziękuję za audycję.
No tak. Może też to być, że ta osoba, która kocha i rani, nie jest świadoma, że rani. I świadomość, że kogoś się rani, jest to takie, no, staniecie w prawdzie, łaska, bo każdy z nas ma gdzieś jakieś standardy, nie? I teraz standardem osoby pierwszej może być jedno, a tutaj mamy standard inny. I też ciężko odpowiedzieć na to pytanie, jak to jest, że taka osoba no, tutaj rani, bo nie znamy konkretnej sytuacji, ale osoba, która rani, z pewnością przeszła przez, sama jest po prostu zraniona i rani dalej. Także jeżeli tego mechanizmu nie przerwiemy, nie weźmiemy odpowiedzialność za ten mechanizm, który gdzieś tam z jakiejś generacji, nie wiem, dziadek, ojciec, ja teraz jestem synem, nie przerwę w jakichś tam rekolekcjach za pomocą też łaski Pana Jezusa, ale to jest też praca moja przede wszystkim, no to będzie to gdzieś dalej generowało kolejne aspekty tego ranienia.
Tak, ale to może mieć jeszcze drugą stronę. Jakby od innej strony jeszcze możemy spojrzeć na tą sprawę, bo tutaj pani pisze, że osoba mówi, że mnie kocha, a równocześnie mnie rani. I teraz zależy, co pani rozumie pod pojęciem słowa miłość i jakie ma oczekiwania do tej drugiej osoby.
Oczywiście.
Bo czasami oczekiwania mogą być tak wielkie, że żeby ktoś nie wiadomo jak kochał, nie jest w stanie ich spełnić.
Tak.
I na przykład to właśnie mają do siebie często osoby zranione, że wobec współmałżonka na przykład mają wielkie oczekiwania. Na przykład, żeby codziennie słyszeć, że mąż mi mówi, że mnie kocha. To nie jest wcale konieczne powtarzać codziennie. Ale ktoś ma takie oczekiwanie, nie słyszy i mówi, no właśnie, no niby mówi, że mnie kocha raz na tydzień, ale w gruncie rzeczy no mnie rani, no bo...
No jeszcze to akurat to można powiedzieć, ale jeśli nie chcesz mojej zguby krokodyla, daj mi luby.
Tak było w sztuce pięknej swego
tak,
czasu.
Tak, bywają oczekiwania nierealne, nie do zrealizowania. I trudno, po prostu trzeba się z tym pogodzić, że osoba ukochana nie jest w stanie zapewnić wszystkiego. Tak. Wszystko nam zapewnia jedynie Bóg, miłość Boża.
Oczywiście tutaj nie wiemy dokładnie, jaka była sytuacja.
Tak, dlatego mówimy o tych dwóch stronach, nie?
Mówimy o tym, że mogą być różne aspekty. Ciężko się do tego dokładnie odnieść, nie?
Mamy jeszcze 5 minut. Dziękuję słuchaczom za wszystkie telefony, za wpisy na Facebooku. Jeszcze 5 minut dla nas. Zranienia wewnętrzne, a życie rodzinne. Co jeszcze chcecie powiedzieć słuchaczom?
Co byśmy chcieli powiedzieć słuchaczom? Tak wiele, że brakłoby chyba tej nocki. Czas nas goni. Mamy teraz 23:25. Życzyłbym takiej refleksji, a za refleksją powinien gdzieś może pójść za tą refleksją czyn. No myślę, że warto gdzieś coś zrobić z własnym życiem, bo ono też nieubłaganie biegnie swoim czasem i tak dalej. Warto gdzieś zainwestować w jakieś rekolekcje, pojechać samemu, pojechać z żoną. Jeżeli jesteś sam, jesteś singlem, to może właśnie to też jest dobry moment, żeby też poświęcić ten czas sobie w obecności, autorytecie Pana Jezusa, nie? Także tego bym mógł życzyć. Oczywiście przede wszystkim sobie tego życzę. No i jeśli ty mnie gdzieś tam słyszysz daleko, może jedziesz autem, może gdzieś kładziesz się do łóżka, każdej osobie tego życzę, żeby w autorytecie Pana Jezusa rozwiązywać wszelki problem, który się nosi w sercu, czy jakiekolwiek zranienie.
Do tych życzeń może dołożę jeszcze taki obraz budującego się mostu. Most buduje się z dwóch stron. Jeżeli tylko jedną stronę będziemy budować, a drugą nie, to on runie. I tak nasze małżeństwa zawsze muszą być te dwie strony gotowe do wspólnego budowania. Obojętnie co się dzieje, ale z dwóch stron musi być gotowość, aby nie runęło to małżeństwo.
Ja myślę też, że nie bez przyczyny dzisiaj ktoś słucha tej audycji, to już jest też już taki pierwszy krok, że jednak zainteresowała ciebie ta audycja i być może trzeba zrobić krok następny.
A ja tak na sam koniec tej audycji chciałabym zostawić taką myśl i żeby tak miałabym takie pragnienie i mam, żeby każdy z nas często do takiej myśli wracał, że tą osobą, której najbardziej zależy na tym, żebyśmy byli ludźmi wewnętrznie wolnymi, w pełni szczęśliwymi, jest Pan Bóg. I Pan Bóg jakby ma wszystko w swoich rękach, co nam jest potrzebne do tego, abyśmy zostali uzdrowieni, wyzwoleni, właśnie abyśmy się stawali ludźmi wolnymi, czyli abyśmy umieli stawać przed Bogiem w prawdzie. Też w prawdzie tych swoich poranień, swoich słabości, swoich grzechów. I Pan Jezus mówił do świętej siostry Faustyny, że chce na nas wylewać morze miłosierdzia. I w tym jest nasz ratunek, bylebyśmy mieli tyle takiej pokornej odwagi do tego, żeby w naszej codzienności, w prostym codziennym życiu, bez fajerwerków, w prostym codziennym życiu szukać Jezusa, Jemu oddawać wszystko i wykorzystywać te dary, które nam dał, a więc rozum i umiejętność poznawania prawdy i rozeznawania. Jak te rzeczy połączymy, Pan Bóg nas poprowadzi ku temu, co w nas najpiękniejsze, bo On nas uczynił ludźmi pięknymi i bardzo bogatymi wewnętrznie. I chcę, żebyśmy tacy byli.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Siostra Urszula Kusek była naszym gościem. No, to nie jest ostatni raz. Kolejny raz będzie 4 czerwca z tematem nuda, pustką i umieraniem duszy. Też będzie ciekawy temat. Dziękuję bardzo siostrze za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję również bardzo serdecznie i wszystkim Państwu za uwagę.
Państwu Małgorzacie i Danielowi Mazurkom również dziękuję za przyjechanie, za podzielenie się swoim doświadczeniem. Bóg zapłać, kochani.
I my dziękujemy za zaproszenie.
Dziękujemy serdecznie.
Było nam miło.
Pani Joannie, która realizuje tę audycję, też dziękuję. Drodzy Państwo, już 23:29 minęła. Do kolejnego wtorku. Żegnę się z Państwem, Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Audycja dla małżonków i rodziców.